słowo, którym się będę chciał dzisiaj podzielić, jest trochę inne od tego tematu, który był zapowiadany, bo pierwotnie miałem coś powiedzieć na temat takiej bitwy, która się dzieje w naszym umyśle w kontekście diabła i jego wpływu na to, jak myślimy. Ale ten materiał już jest gdzieś tam dostępny, tak jak ktoś będzie chciał, on jest na płytkach. A dzisiaj tak czuję, że powinienem podzielić się czymś innym. Myślę, że w tym momencie bardziej jakby odpowiednim dla nas w tym momencie. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 12 rozdział tej księgi. Od 14 do 15 przeczytamy ten tekst. List do Hebrajczyków, 12 rozdział mamy. Jak ktoś nie ma, to ja zaraz to głośno przeczytam. Hebrajczyków 12, 14, 15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jak zauważyliśmy, autor tych słów napisał tam i wymienił, wspomniał o czymś takim jak korzeń gorzkości. I ten korzeń może wyrządzić takie dwie szkody, może w dwóch płaszczyznach przynieść wiele zniszczenia. Po pierwsze, może nie dopuścić do tego, gdy jest obecny ten korzeń, że nie będziesz przyjmował Bożej łaski. Gdy jest coś, co nazywa tym korzeniem zgorzknienia, to nie dopuści do tego, żebyś przyjmował, był otwarty na Bożą łaskę. I może nie jesteś osobą wierzącą i żyjesz w zgorzknieniu i nawet gdy słyszysz Boże Słowo, nawet gdy akceptujesz je, podoba ci się ono, to gdy żyjesz w zgorzknieniu, to Słowo nie może doprowadzić do przełomu i do zmiany potrzebnej w twoim życiu. A możesz być osobą wierzącą, ale gdy jest obecne w twoim życiu coś, co Biblia tutaj nazywa korzeniem zgorzknienia, to sprawia, że też Boża łaska nie może działać w tobie i nie może cię zmieniać tak, jak powinieneś być zmieniany. Z powodu tego, że jest obecne w życiu coś, co Biblia określa korzeniem zgorzknienia. Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o obecność tego korzenia zgorzknienia w życiu człowieka. Życie zgorzkniałej osoby. Gdy żyję zgorzkniałym życiem, to zgorzknienie, moje życie będzie przechodziło na życie innych osób. Nie wiem, czy kiedyś obserwowaliście, jak jabłka są przechowywane w takich skrzynkach, nazywają je tak popularnie klatkami. One mają chyba około 15 kg i wystarczy, żeby było jedno zgniłe jabłko. I co się stanie? W bardzo krótkim czasie te wszystkie inne jabłka zostaną zarażone tą zgnilizną. Ale przecież inne były zdrowe. Ale tak działa również zgorzknienie. I wystarczy, że jeden człowiek w rodzinie ma w sobie zgorzknienie i to zgorzknienie, czy chcesz, czy nie, będzie z siebie przechodziło na innych ludzi, którzy są w rodzinie. Jeżeli jest jakaś wspólnota i żyje ktoś w zgorzknieniu, to zgorzknienie będzie przekazywane innym ludziom w społeczności. Czyli zgorzknienie nie tylko powstrzymuje ciebie od przyjęcia Bożej łaski, ale przenosi się z ciebie, czyli jeżeli jest we mnie, na inne osoby. Chcemy zilustrować to, co mówię, prawdami Bożego Słowa, czy historiami z Bożego Słowa. Druga księga Samuela, rozdział 16, wers 23, druga Samuelowa 16, 23. Ja cytuję ten tekst. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Ten Achitofel, takie może pierwszy raz słyszymy to imię, ale ten człowiek występuje, w Biblii, Biblia o nim mówi, był wielkim człowiekiem, był To był niesamowitą osobą, dlatego że był niesamowicie mądrą osobą. Gdy ten człowiek mówił jakąś prawdę, czynił jakieś stwierdzenia, to można było postawić znak równości, że w tej samej sytuacji Boże Słowo byłoby takie same, jakie mówił ten człowiek w danej sytuacji. Był takim ekspertem. Był takim doradcą, do którego przychodzili królowie, ażeby szukać u niego rady. Jego mądrość, mówi Biblia, można było przyrównać do mądrości Boga. Dwaj ludzie, którzy w tym momencie byli skonfliktowani, Dawid i Absalom, szukali porady w sytuacji tego konfliktu u tej samej osoby, u Achitofela. To świadczy o tym, jak nieprzeciętnie mądrym, obdarowanym był to człowiek. Absalom, syn Dawida, uznał, że jego ojciec, Dawid, już zbyt długo sprawował władzę i postanowił dokonać zamachu stanu. Postanowił pozbawić władzy królewskiej swojego ojca. I w tym czasie kryzysu zarówno Absalom, ten uzurpator, syn Dawida, jak i Dawid przyszli do tego samego człowieka i szukali u niego porady, jak wyjść z tego konfliktu, jak przezwyciężyć tą drugą stronę. O czym to świadczy? O nieprzeciętnej mądrości tego człowieka, który się nazywał Achitofel. I zobaczcie, 23 wiersz 17 rozdziału 2 Samuelowej mówi takie słowa. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie zostanie wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym, potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. Co za tragiczny koniec tak nieprzeciętnie mądrego człowieka. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co spowodowało, że ten człowiek, do którego królowie przychodzili, aby znaleźć radę, targa się na swoje własne życie. Człowiek, który doradzał królom, nie potrafił doradzić sobie samemu. Co takiego się wydarzyło w jego życiu, że doszedł do takiego końca? I wiecie, on nie popełnił samobójstwa w afekcie. To nie było tak, że emocje jego były jakieś takie niezrównoważone w tym momencie, nie mógł sobie z nimi poradzić i się targnął w taki nieprzemyślany sposób na swoje życie. Nie, 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 tak nie było. Spokojnie wrócił do swojego domu, rozporządził swoimi sprawami, to znaczy napisał testament i spokojnie poszedł i się powiesił. Skończył swoje życie. Targnął się na swoje własne życie. Powinniśmy zadać pytanie, co sprawiło, że ten tak nieprzeciętnie mądry człowiek popełnił samobójstwo? I odpowiadam. Uważaj. Zgorzknienie. Zgorzknienie doprowadziło do tego, że ten człowiek targnął się na swoje własne życie. Wnuczką Achitofela była Betrzeba. Kojarzymy Betrzebę? Ilu z nas wie, kim była Betrzeba? Ręka do góry. No, część z nas wie, część z nas nie wie. Dawid był potężnym królem i spoczywała na nim, nad jego życiem, Boża opatrzność. I pewnego dnia, gdy ze swoją armią powinien znaleźć się tam gdzieś na polu bitwy, wysłał tam swoją armię, a sam został w domu. Nie miał telewizora, tak jak my go dzisiaj mamy. Wieczorem nie miał co robić. Zaczął się nudzić. Wyszedł na taras swojego domu i w oddali zobaczył piękną kobietę, która się kąpała. I ta kobieta miała na imię Betrzeba i ta kobieta była wnuczką Achitofela. Dawid zaczął jej pożądać. Ostatecznie uwiódł ją i żeby ukryć swój postępek, swój grzech, dokonał doskonałej intrygi. Wysłał go do bitwy. Dowódcy, któremu podlegał, rozkazał postawić go tam, gdzie była najcięższa bitwa i w odpowiednim momencie kazał wycofać gwałtownie wojska, tak że ten żołnierz został i zginął. Doskonała intryga. Nikt o niej nie miał prawa wiedzieć. zaaranżował to w ten sposób, że wyglądało to jak najbardziej naturalną śmierć. Ale w ten sposób pozbył się męża Betrzeby. Ludzie nie wiedzieli. Rodzina Dawida o tym nie wiedziała. Ale jest taki ktoś, kto zawsze widzi. Widział to Bóg i to jemu się bardzo nie podobało. Dawid poślubił po tej śmierci jej męża Betrzebę, ale Bóg to potępił i przysyła proroka Natana, który go konfrontuje z tym, co Dawid zrobił. I ten Natan powiedział krótko: jesteś winien i z powodu tego, co dokonałeś, i Bóg za to ciebie ukara. I Bóg to zrobił. To dziecko, które się urodziło z tego związku, umarło i zaczęły się pojawiać różnego rodzaju grzechy w rodzinie Dawida od tego momentu. Pomimo tego, że Achitofel widział to, jak Pan Bóg zdyscyplinował Dawida, Achitofel nigdy nie przebaczył tego, co król Dawid uczynił jego wnuczce, Betrzebie. Prawdopodobnie każdy mężczyzna by zareagował tak samo, jak zareagował dziadek Betrzeby. Ty też byś powiedział, gdyby ktoś uczynił coś takiego mojej wnuczce, również bym nigdy czegoś takiego nie wybaczył. W żadnej kulturze nie jest pochwalane tego rodzaju postępowanie. Nasza sprawiedliwość domaga się bezwzględnego ukarania człowieka, który dopuścił się takiego czynu. I Achitofel tkwił w swojej nienawiści. To zgorzknienie doprowadziło do nienawiści. I ta nienawiść zaczęła wypełniać jego wnętrze. I dlatego, chociaż udzielał rad innym, nawet królom, ta nienawiść sprawiła, że nie potrafił właściwie ocenić ani doradzić sobie i temu, jak powinien się zachować w tej sytuacji. Kultywowane zranienie stało się zgorzknieniem, a stale podsycane zgorzknienie stało się nienawiścią. A kiedy nienawiść wkracza w akcję, to nikt z nas nie potrafi jej kontrolować. Dlatego tak niebezpieczną rzeczą jest zranienie i pozwolenia, żeby to zranienie doprowadziło do zgorzknienia. To tylko kwestia czasu, gdy to doprowadzi do nienawiści. A nienawiść wepchnie cię w taką sytuację, popchnie cię do takich działań, których nie będziesz w stanie kontrolować. Achitofel stał się niewolnikiem nienawiści. I to go zżerało. Związał się z Absalomem, z synem Dawida, który targnął się na Dawida i stał się jego doradcą. I powiedział coś takiego: Dawid, twój ojciec w tej chwili jest już pokonanym człowiekiem. Pozwól, że zgromadzę kilka tysięcy żołnierzy. Jeszcze tej nocy wyruszę i sam własnoręcznie pozbawię życia twojego ojca. Zabiję Dawida. Ale ten Absalom nie wiedział, że Dawid umieścił swojego człowieka w gronie bliskich ludzi Absaloma. I w ten czas, gdy Absalom usłyszał tę radę od Achitofela, że należy momentalnie wysłać oddziały wojska i dopaść Dawida tam jeszcze przed Jordanem, to on chciał się, Absalom, skonsultować jeszcze z innym doradcą. I ten doradca był kimś, kto pracował na rzecz Dawida. I ten doradca mu powiedział: nie rób tego, twój ojciec jest doskonałym wojownikiem, ludzie, którzy z nim są doskonałymi wojownikami. Nie tak, poczekaj, zgromadź wszystko wojsko i w ten czas zaatakujesz go i pokonasz swojego ojca. I Absalom nie posłuchał Achitofela. Gdyby to zrobił, to by został królem. Ale jest napisane, że Pan Bóg sprawił, że on nie przyjął rady tego Achitofela, która by polegała na tym, że jeszcze tej nocy należało zaatakować Dawida i zniszczyć jego życie, ale posłuchał tego drugiego doradcy. I gdy Achitofel dowiedział się, że król, że ten uzurpator nie skorzystał z jego rady, to właśnie w ten czas postanowił zrobić to, co zrobił. Wiedział, że jego chwila zemsty przeminęła. Był jednak tak przynaglany, przypilany, przyciskany przez nienawiść, że skoro nie mógł dopaść człowieka, którego nienawidził, targnął się na swoje własne życie. Do tego doprowadza takie hołubione zgorszenie w życiu każdego z nas. Nie mogąc zabić Dawida, zabił samego siebie. Pozwól, że cię ostrzegę. Jeżeli nie zapanujesz nad swoją nienawiścią, to ona ciebie zabije. Ona nie zabije tego człowieka, którego nienawidzisz, ale nienawiść zabije ciebie samego. Zniszczy twoje własne życie. Bez względu na to, kim jesteś, jak jesteś mądry, jak wydaje ci się, że jesteś opanowany, samozdyscyplinowany, to nie ma znaczenia. Jeżeli hołubisz w sobie nienawiść, która jest wynikiem zgorszenia, ona ciebie zniszczy. I będzie niszczyła tych ludzi również, wśród których jesteś. Możesz być bardzo mądry, możesz być głową rodziny, możesz być teologiem, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli kontroluje ciebie nienawiść, to musisz znaleźć na nią lekarstwo i to najlepiej dzisiaj. Jeżeli tego nie zrobisz, to zniszczy to twoje życie. To jest kwestia czasu. Jeżeli nie znasz Boga, jesteś zniewolony przez nienawiść, to ta nienawiść, to zgorzknienie, które jest w tobie, nie dopuszcza do tego, żebyś był uwolniony przez Bożą łaskę. Nie możesz się na nią otworzyć. Z powodu obecności zgorzknienia i nienawiści w twoim życiu. Jakie jest wyjście, jeżeli jesteś w takiej sytuacji? Co można zrobić? List do Hebrajczyków, ten 12 rozdział, 14 i 15 wers powiada, już to czytaliśmy, że zgorzknienie jest jak co? Jak korzeń. I pojawiają się tutaj trzy ilustracje. Korzenie tak zwykle to są gdzie? Pod powierzchnią ziemi. Korzeni zwykle nie widać. Nie widać ich, ale jednego możesz być pewny. One tam są. Chociaż ich nie widać. I możemy być uprzejmi do siebie nawzajem. Możemy zachowywać jakieś dobre maniery, konwenanse. Możemy nawet mówić chwała Panu, chwała Bogu. A równocześnie w twoim życiu może być obecne zgorzknienie. Jak taki korzeń, którego nie widać, ale który z całą pewnością jest tam obecny. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, zgorzknienie, jeżeli jest w twoim życiu, ujawni się w sprzyjającym momencie. Przyjdzie czas, kiedy ono się ujawni. Gdy ono rzeczywiście tam jest, może ci się wydawać, że nie ma sprawy, że ty to kontrolujesz, że teraz to nikogo nie rani, jakoś sobie z tym radzisz, ale jeżeli to zgorzknienie i ta nienawiść jest w tobie, to jest tylko kwestia czasu i sprzyjających okoliczności, gdy ono się objawi. Nie wiem, czy... No, na pewno kobiety używają imbiru. W krajach Bliskiego Wschodu, w Indiach, to często jest tak używane jak u nas czosnek, ma dużo takich właściwości leczniczych, ale imbir ma to do siebie, że na tych rynkach gdzieś tam wschodnich są takie momenty, gdy jest go bardzo dużo i jego cena jest bardzo niska. I w ten czas kobiety kupują dużą ilość tych korzeni imbiru i zakopują ten imbir w piasku. I jeżeli jest zakopany w suchym piasku, to może przez długie miesiące leżeć w tym piasku, nie traci swojej wilgoci, jest ciągle bardzo dobry, ale nie rośnie. Ale gdy się tak wydarzy, że na tą powierzchnię, na to miejsce, w którym jest zakopany imbir, spadnie woda, albo kobieta, myjąc naczynia, tam nie ma takich, że tak powiem, urządzeń sanitarnych jak u nas, weźmie miskę i w to miejsce wleje wodę, zapominając, że tam był zakopany imbir, następnego dnia już będą pojawiały się małe kłącza. Nie widać, ale jest. I czeka tylko na odpowiedni moment, na sprzyjające warunki. I gdy one przyjdą, od razu jest obecny. Tak samo jest ze zgorzknieniem w naszym życiu. W ciemności ono potrafi długo przetrwać, przeleżeć, ale nagle w pewnych sprzyjających okolicznościach wylezie to będzie obecny w twoim życiu z całą siłą niszczenia i rażenia. Może myślałeś, że już jest nieobecne, ale nagle wybucha i niszczy ciebie, i niszczy twoje relacje, niszczy ludzi, którzy są wokół ciebie. To jest druga rzecz związana z tym korzeniem. I trzecia rzecz. Znamy taką roślinę jak dynia. Ja bardzo lubię dynię i to jest jedno z najzdrowszych warzyw, jakie jest. Chociaż tego nie wiemy, być może, ale tak jest. Powinniśmy być wdzięczni tak w ogóle, że dynie rosną na przykład na ziemi, a nie na drzewach. Bo jakby taka 10-kilowej wagi dynia pod wpływem wiatru gdzieś się zerwała, a ty byś był pod spodem, no miałbyś problemy, nie? Także dobrze, że Pan Bóg tak wymyślił, że dynia to rośnie jednak na ziemi, nie? Ja pamiętam, jak moi rodzice mieli działkę i ją uprawiali, to też sadzili dynię. I dynia często jak rosła, to takie odrosty od niej szły. Od tego głównego miejsca, w którym była sadzona, szły takie odrosty, takie pędy. I mogło się zdarzyć, gdy nie poucinałeś, nie pourywałeś tych odrostów, to ty mogłeś przez całe lato, gdy było sucho, podlewać tą swoją dynię, a u sąsiada bez żadnego podlewania rosły dynie. I on w ogóle się nie musiał do tego przykładać. Ty ciężko pracowałeś, a on miał parę ładnych dyń. Tak samo się dzieje ze zgorzknieniem. One wyrosną i zniszczą takie sfery, o których nawet sobie nie wyobrażasz. Gdy ten korzeń nie jest usunięty. I często zgorzknienie może się zacząć gdzieś w dzieciństwie, a wpływa bardzo boleśnie i bardzo destrukcyjnie na twoje dorosłe życie. Może się rozpocząć, gdy jesteś nastolatkiem, wpłynie na twoje małżeństwo. Czasami wystarczy, że jest małe ziarno zgorzknienia, ale gdy ono tam zostanie, to po wielu latach może doprowadzić do zniszczenia twojego małżeństwa. Z tego powodu, że ono tam było, że nie rozprawiłeś się z tym ziarnem w Boży sposób, ziarnem zgorzknienia. Bądź ostrożny. Korzeń zgorzknienia niszczy. I nikt z nas nie jest na tyle mocny i twardy, żeby się temu przeciwstawić. Korzeń zgorzknienia nie tylko niszczy, ale jest w stanie atakować i przenosić się na różne dziedziny i na różne okresy twojego życia. To robi zgorzknienie. Gdzie jest lekarstwo? Jak sobie z tym poradzić? Jakie jest lekarstwo na tę chorobę? Pierwsza rzecz. Przypomnij sobie to miejsce zranienia. Nie wypieraj tego. Nie uciekaj od tego. Nie próbuj tego zasypać w jakikolwiek sposób. Ale przyznaj się do tego, że to jest. Bądź na tyle uczciwy ze sobą. I zdecyduj w swoim życiu, że postanowisz się z tym rozprawić. Musisz być gotowy, by podjąć taką decyzję, że z tym skończysz. I ze względu chociażby na swoje własne dobro, spójrz wstecz uczciwie na swoje życie, na te miejsca zranienia i przyjrzyj się im. Nie zaprzeczaj tym rzeczom. Pewien wykładowca przyszedł do grupy studentów i poprosił jednego studentów, żeby podał mu szklankę z wodą. No i ten student podszedł w gronie, nie wiem, tam 200-300 studentów, dał mu tą szklankę. I teraz ten wykładowca powiedział, a teraz niech mnie pan uderzy w tą rękę. On mówi, nie zrobię tego, bo ta woda się na pana wleje. Ale ja pana o to proszę. No, student się obejrzał, uderzył go w rękę i profesor został oblany tą wodą. I teraz zadał mu pytanie. Dlaczego jestem mokry? Dlaczego woda się wylała? Dlaczego? Nie. Dlatego, że woda była w tej szklance. Gdyby nie było wody w tej szklance, mógłby uderzać jak chce, ile chce. Mógłby potrząsać tym profesorem, ani jedna kropla by na niego nie poleciała. Wiesz, i tak samo jest z zgorzknieniem. Nie jest problemem to, żebyś przechodził przez trudne sytuacje później w swoim życiu. Problemem jest to, gdy jest zgorzknienie, to te trudne sytuacje wstrząsną tobą, tak, że to, co tam jest, zacznie niszczyć twoje życie. I problemem nie są trudne sytuacje, w których jesteś, ale problemem jest zgorzknienie i jego obecność. W twoim życiu być może jest wiele Dawidów, wielu Dawidów, wiele miejsc, w których zostałeś zraniony. Nikt z nas nie żyje w idealnym świecie. Każdy z nas został zraniony, każdy z nas ranił. Nie żyjemy na samotnej wyspie. Żyjemy wśród różnych ludzi. A rany zadawane przez tych, którzy są najbliżej, bolą najmocniej. Udaj się do przyczyny. Udaj się do korzenia zranienia. I dzisiaj postanów. Boże, chcę się tego pozbyć. Boże, chcę być od tego uwolniony. To już zniewalało i niszczyło moje życie wystarczająco długo. Chcę, żebyś mnie uwolnił. To jest pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, jeżeli chcesz być uwolniony. Druga rzecz. Udaj się z tym na Golgotę. Udaj się z tym pod krzyż. Ugnij swoje kolana przed Bogiem. I to nie spacerkiem. Tam idź, ale biegnij. Bo to naprawdę jest ważne i pilne. Bo i tak już straciłeś zbyt dużo czasu i zbyt dużo relacji zostało pociętych. Na pewno większość z nas słyszała o Nepalu. Żołnierze na końcu XIX, XX wieku pochodzący z tego kraju byli bardzo znani ze swojej waleczności. I Anglicy, którzy w ten czas mieli wiele kolonii, stworzyli specjalne, bardzo takie bitne oddziały z samych Nepalczyków. Oni są niskimi, niepozornymi ludźmi, ale byli uzbrojeni w taki mały, zakrzywiony miecz. Nazywał się Kukuriku, tak dziwnie. Ale zasada była taka, gdy taki miecz został wyciągnięty z pochwy, używali go przy walce wręcz, on nigdy nie mógł być schowany z powrotem do pochwy, zanim na nim, na jego ostrzu nie pojawiła się ludzka krew. Powstaje pytanie, a co się działo, gdy przeciwnik uciekł? I wiesz, co robił wojownik? Ciął swoje własne ciało. Jego własna krew pojawiała się na ostrzu tego noża. Tym jest zgorzknienie w twoim i moim życiu. Jeżeli nie możesz dopaść kogoś, kto cię zranił, kogo nienawidzisz, to pojawi się twoja własna krew na ostrzu tego zgorzknienia i tej nienawiści. Nienawiść, zgorzknienie jest czymś takim. Wyjmujemy je, ten miecz, i domaga się krwi. A gdy już nie możesz dopaść tej osoby, która ciebie zraniła, to zaczyna niszczyć twoje własne życie. Twoja krew pojawia się na tym sztylecie. Czy chcesz krwawić do końca swojego życia? Jak długo chcesz, by to niszczyło twoje życie i relacje z ludźmi, których kochasz? Jest krew, która ma większą moc niż twoja nienawiść. To krew Jezusa Chrystusa. Tu jest lekarstwo. Tu jest sposób na uzdrowienie, na uwolnienie. Jezus, wisząc na krzyżu, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Masz zacząć modlić się do Ojca, mówić: Ojcze, nie wiedziałem, co czynię. Utrzymując zgorzknienie, hołdując nienawiść. Nie wiedziałem, co czynię. Przepraszam. Ojcze, zabierz ten miecz, to ostrze z mojego życia. Podejmuję decyzję, by z tego zrezygnować, by puścić to wolno, by pozwolić, by ta rzecz odeszła. Podejmuję taką decyzję. I po trzecie, przez moc krwi Jezusa, przez obecność Ducha Świętego w twoim życiu, możesz podjąć decyzję i zdecydować się, że nie wycofasz się z podjętej decyzji. że nie będziesz rezerwował sobie prawa, byś znowu po to sięgał. Puścisz to wolno. Pozwolisz, by to odeszło. Wiecie, często ludzie wielkiego kalibru, światowi przywódcy, byli pokonywani przez tę rzecz, jaką jest zgorzknienie i nienawiść. Ale w Bożym Królestwie człowiek, który ciebie nienawidzi, który pluje w twoją czy też w moją twarz, jeżeli naprawdę chodzisz z Bogiem, to masz tę moc, by komuś takiemu, nawet komuś takiemu powiedzieć przepraszam, przebaczam. Sam tego nie zrobisz. Ale przez moc Ducha Świętego jest to możliwe, że nawet w takiej sytuacji możesz przebaczyć. Przebaczenie jest silniejsze niż zemsta. Przebaczenie jest silniejsze niż nienawiść. Nie wiem, o czym myślisz. Nie wiem, jakie są koleje twojego życia. Być może pierwszy, drugi raz jesteś w tym miejscu. Być może ławka, na którym siedzisz, już jest trochę wytarta z tego powodu, że od tylu lat siedzisz w tym jednym miejscu. Ale moje pytanie brzmi, czy chcesz być uwolniony? Czy chcesz, by Jezus uwolnił ciebie od zgorzknienia? To jest twoja decyzja. Przed sobą i przed Bogiem. I to nie polega na tym, że ty puścisz to wolno, pozwolisz temu odejść, gdy ta osoba, która ciebie zraniła, się zmieni, gdy coś naprawi. Czy jesteś gotowy zdecydować się na przebaczenie? Pochylmy nasze głowy. Spróbuj przez chwilę pomyśleć o swoim życiu i namierz taką sytuację, osobę, wydarzenie, w której zostałeś bardzo boleśnie zraniony. I nie mów, że nie musisz przebaczać, bo Jezus również przebaczał. Co z tym zrobisz? Kto jest dzisiaj gotowy podjąć przed Bogiem decyzję? Panie, chcę, żebyś mnie od tego uwolnił. Chcę to wypuścić. Potrzebuję twojej wolności. Potrzebuję, żebyś mnie w tej sferze uleczył. Potrzebuję, żebyś mi to zabrał. Nie chcę się tego trzymać. Gdy jesteśmy tak cicho, porozmawiaj o tym z Panem Bogiem. Gdy nabożeństwo nasze się skończy i będziesz miał potrzebę porozmawiania o jakiejś sytuacji, w której byłeś albo w której jesteś, jesteśmy tutaj dla ciebie dostępni. Niech Pan Bóg cię błogosławi. Amen.